Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Podstarzali panowie, zupełnie nago, przed dziećmi. Ktoś zadzwonił na policję. Co usłyszał? Co mogą mieć na myśli osoby trans, które mówią: idziemy po wasze dzieci? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Papież Franciszek nominuje swojego starego znajomego z Argentyny na strażnika czystej nauki katolickiej. Czy na Dzień Braterstwa w Watykanie przyszło dużo ludzi? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu i tego kanału. Od samego początku tutaj były cyrki z zarabianiem i wszystko to rozwinęło się dzięki wsparciu finansowemu patronów, bo tak ich nazywam. Wczoraj została odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich oglądających ten program. Serdecznie pozdrawiam księdza Ryszarda. Kolejna taka msza święta będzie odprawiona, no i teraz wstyd, muszę sobie sprawdzić, 13 lipca również przez księdza Ryszarda. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona wspierających ten kanał YouTube'owy finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mam w telefonie trochę notatek ze śmiesznych tekstów moich dzieci, kiedy były małe. I dzisiaj na starcie chciałbym podzielić się jednym takim tekstem, który ostatnio mi właśnie jakoś się skojarzył z mailami, które dostaję od widzów oraz z różnymi komentarzami. To było tak. Trzylatek. Rodzic mówi, to była mama: zjedz obiad. Nie. Zjedz obiad. Nie mogę. Dlaczego nie możesz? Bo to trujące. To zjedz banana. Nie mogę, nie lubię banana i go schowałem. Ja już widziałem wtedy, że banan był schowany do śmietnika. Wyrzucił go po prostu. To przynieś go stamtąd, gdzie go schowałeś. Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem, co mówisz. Zapisałem to wtedy, ponieważ uznałem, zrobiło to na mnie wrażenie. Polot dziecka, że w momencie, w którym słyszy coś, co nie bardzo mu się podoba, nie wie jak zareagować, nagle nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle, co do mnie mówisz. Żyjemy dzisiaj w bardzo, bardzo, bardzo ważnych czasach. I już ktoś teraz może powiedzieć: nie rozumiem, co do mnie mówisz, bo zawsze były ważne czasy, zawsze były problemy, nie ma co jakoś tak bić w takie dzwony, że to są jakieś czasy wyjątkowe. Tymczasem myślę, że to są bardzo, bardzo wyjątkowe czasy. Dlaczego tak uważam? Dosyć taka baczna i moim zdaniem uczciwa analiza z mojej strony tego, co dzieje się w ostatnich latach, daje mi powód, żeby przypuszczać, że niedobrzy ludzie, którzy mają niedobre zamiary względem ludzkości, walec tego globalizmu, neomarksizmu, w kościele modernizmu, bo wbrew pozorom te rzeczy bardzo się łączą. Są pewne plany odnośnie świata i akurat zmiany na świecie i zmiany w kościele są świetnie skoordynowane. I tak jak powiedziałem, ta rzetelna, moim zdaniem, i uczciwa analiza tego wszystkiego daje mi powód, żeby uważać, że ci niedobrzy panowie zrobili falstart. Że tak naprawdę, gdyby oni chcieli robić wszystko tak, jak zamierzali, to wszystko działoby się mniej więcej z opóźnieniem o 10 lat. Co spowodowało, że musieli zrobić ten falstart? Wolałbym dzisiaj na ten temat jakby się nie wypowiadać, to są spekulacje. Moim zdaniem mam pewność, że wiem. Natomiast to nie jest przedmiotem tego odcinka. Według mnie wszystko, co widzieliśmy w roku 2020, było przyspieszone o jakieś 10 lat. Że to było planowane na za 10 lat. Jeżeli na tym etapie już tracę Twoją uwagę, bo myślisz sobie, że to jest jakiś człowiek od teorii spiskowych, no to moim zdaniem trochę jak mój syn. Przepraszam, bo to nie chodzi o to, żeby obrażać kogoś, ale nie rozumiem. Tak mi się wydaje, no bo osoba, która w wydarzeniach z roku 2020 i późniejszych no nie widzi niczego poza po prostu takim jakby no pechem, że jakiś nietoperz tam gdzieś fruwał i coś nie bardzo dobrze się wydarzyło i dlatego ludzkość no tutaj miała takie różne, powiedzmy, nieprzyjemności, no to z taką osobą ciężko mi się będzie dogadać. Natomiast jeżeli są osoby, które uważają, że to jest wszystko w miarę składa się w pewną spójną, logiczną całość, no to do takich osób chciałbym skierować taką tezę, że globaliści musieli to przyspieszyć. Gdyby poczekali jeszcze 10 lat, to weszliby we wszystko po prostu jak w masło. Nie twierdzę, że nie weszli, ale spójrzmy na to w ten sposób. Codziennie na świecie umiera kilkaset tysięcy osób i kilkaset tysięcy osób się rodzi. Więc teraz jakby to pomnożyć przez liczbę dni, to rocznie tak naprawdę kto umiera? Najczęściej osoby starsze, więc statystycznie osoby o poglądach konserwatywnych, o poglądach tradycyjnych, no, że patrzą wstecz, dużo więcej rozumieją z tego, co dzieje się na świecie i takie osoby umierają w milionach rocznie. Natomiast ci, którzy się rodzą, i podobna liczba na przykład wchodzi w wiek wyborczy na świecie. Każdego roku określona liczba ludzi w każdym kraju inaczej. W Polsce chyba około 300 tysięcy osób rocznie umiera, mniej więcej 300 tysięcy osób się rodzi i 300 tysięcy osób, mniej więcej, to zależy jaki akurat jest rocznik, uzyskuje prawa wyborcze. Gdyby poczekać 10 lat, no to na przykład w Polsce chyba jest 18 milionów mniej więcej osób uprawnionych do głosowania, więc w 10 lat zmienia się z tych 18 milionów 3 się zmienia. 3 miliony, pewnie tutaj są jakieś uproszczenia w tym liczeniu, ale 3 miliony osób w 10 lat w Polsce traci prawa wyborcze, bo umiera i 3 miliony osób zyskuje prawa wyborcze. I globaliści to wiedzą, że tak jest na całym świecie. Gdyby poczekali jeszcze z 10 lat i robili pewne rzeczy wolniej, bo teraz mamy już takie jakby ewolucja neomarksistowska zamieniła się w rewolucję neomarksistowską i podobnie w kościele. Jakby ten modernizm, który jednak sobie szedł po cichutku, teraz jest pełna rewolucja, dzisiaj będę trochę o tym mówił. I to zostało według mnie przyspieszone z pewnego powodu, natomiast ten powód jest tak banalny, że wstyd mi go powiedzieć, bo dużo mądrych ludzi będzie mówiło, że nie, to uprościłeś, to nie jest możliwe. Natomiast wydaje mi się, że opatrzność zlitowała się nad światem i dała jakby szansę, bo skoro globaliści musieli przyspieszyć to, co robią, o jakieś 10 lat, no to wiedzą, że powiedzmy te 3 miliony osób w Polsce, a na świecie to trzeba by tam policzyć, ile to jest setek milionów. Gdyby oni to wszystko robili troszkę wolniej za 10 lat, to te setki milionów ludzi, którzy jeszcze na to patrzą i mówią sobie, to jest chore, by już po prostu ich nie było na ziemi, a te setki milionów ludzi, którzy by weszli jakoś tam powiedzmy w dorosłość, w każdym razie skończyliby 18 lat, no to są już ludzie wychowani na TikToku, na mediach społecznościowych, zupełnie inny jakby rodzaj mentalności. Więc przyjąwszy na moment, że ta teza jest prawdziwa, że to wszystko zostało przyspieszone, otwiera się przed nami możliwość reakcji, której pewnie byśmy nie mieli, gdyby to się działo zgodnie z planem panów globalistów. Bo gdyby oni mogli, no to raczej by nie robili błędów, falstartów, takich jak teraz. Więc dzięki temu falstartowi jest okienko na reakcję. Weźmy sobie na przykład, no świat. Zwykle w tym programie najpierw mówimy o świecie, potem mówimy o kościele. Na świecie jest walec tych nowych ideologii na czele z ideologią gender. Spójrzmy sobie na obrazki z Parady Równości w Seattle w Stanach. Nadzy ludzie, w większości panowie, tacy nie najmłodsi, ale też kobiety, zupełnie nago, na wierzchu z tymi swoimi, często pokolorowani tam w kolory tęczy, jadą na rowerach. I teraz na co patrzyłeś, na co patrzysz, kiedy to widzisz? Jeżeli patrzysz na tych tutaj dzielnych rowerzystów, to być może tak, być może zrodzi się w tobie takie pytanie, po co znowu, Dawid? Po co? Przecież tyle razy już pokazywałeś różne tam dziwne sytuacje i znowu będziemy oglądać jakichś tam degeneratów. To jeszcze raz proszę, żebyś spojrzał na ten materiał, ale nie patrzył sobie na tych tutaj uczestników Tour de France, tylko na ludzi wokół. Wyobraź sobie teraz, że 100 lat temu jeden nagi mężczyzna idzie ulicą i macha tam wszystkim, co, czym można machać. I dzieci są przy tym, kobiety. No i on idzie na golasa. Dzisiaj mamy rok 2023 i dużo panów na rowerach, zupełnie na golasa, jeździ, macha do wszystkich, a do niego machają kobiety, dzieci i mężczyźni. Czy jest rewolucja? Przyszła rewolucja? Przyszła totalna rewolucja. Wystarczył krótki czas, żeby rzeczy zupełnie nie do wyobrażenia. Bo gdybyś to powiedział komuś 100 lat temu, słuchaj, całkiem niedługo na świecie, tą ulicą tutaj w Seattle za 100 lat, panowie na golasa, normalnie z siusiakami, przepraszam, na wierzchu, będą jechać ulicą, a tłumy będą do nich machać. A jeżeli będą właśnie za 100 lat jacyś ludzie, którzy będą uważali to za chore, no to oni będą pochowani w domach. Nie mają żadnych narzędzi, żeby zareagować. Nie mogą ani sami mężczyźni na przykład wyjść tutaj z bejsbolami i powiedzieć, no w trosce powiedzmy o porządek społeczny, o porządek naturalny, o porządek moralny. No niedobrze jest, żeby panowie pokazywali, co tam mają publicznie dzieciom, bo to jest niedobre dla naszego społeczeństwa, więc no sorry, ale bejsbol, rower połamany, ciebie tam powiedzmy boli głowa, idź do domu i ubierz się. Oni już tego nie mogą zrobić, a może mogą zadzwonić na przykład na policję. Facet nagrał sam siebie, jak telefonuje na policję w Seattle, kiedy oni tam na golasa paradują, on dzwoni na policję i siebie nagrywa. I mówi, że tutaj w Seattle właśnie są ludzie, którzy się obnażają. Jest to łamanie prawa, nie wolno się obnażać w miejscach publicznych. I tam pan policjant mówi, że no tak, tak, oczywiście, no ale nie bardzo możemy cokolwiek zrobić. I ten pan mówi, ale w jakim sensie? Czyli wolno na golasa pokazywać się na ulicy? I ten pan odpowiada, pan policjant, nie wolno, ale kiedy jest marsz równości, to wtedy wolno. Jakie w ogóle są możliwe reakcje na to, co teraz dzieje się na świecie? No bo co się dzieje? Dzieją się właśnie te takie, jadą walce. Walec gender, walec ekologizmu, potężny walec, który do nas też mocno będzie wpływał w najbliższych latach. Jest traktat pandemiczny, który tam się szykuje. Sztuczna inteligencja będzie też zmieniała, na pewno zmieniała bardzo mocno sposób funkcjonowania, jakby z połączenia tych dwóch dziedzin, czyli gender i sztucznej inteligencji, powstanie ruch transhumanizmu, czy ruch, nie wiem, zjawisko takie, które już dzisiaj oczywiście jest jakoś tam obecne, natomiast ci z nas, którzy będą żyli za lat 10, prawdopodobnie będą widzieli już inaczej tą historię z tym trans, czyli transseksualiści, potem sztuczna inteligencja, pełna jakby digitalizacja całego świata i zobaczą, że no tak, jest takie coś, takie zjawisko jak transhumanizm i że to jakoś się łączy z tamtymi wydarzeniami, które wtedy już będą takie już stare, bo za 10 lat ruch trans teraz jeszcze jest taki trochę nowy, natomiast za 10 lat będzie już czymś zupełnie oczywistym i teraz tak, to wszystko się dzieje i jakie są możliwe reakcje? Pierwsza reakcja to jest właśnie, nie rozumiem, co do mnie mówisz. I to jest według mnie reakcja najczęstsza. Nie przesadzaj, jacyś tam zboczeńcy, ktoś próbuje żartować. O, to jest też no, dramatyczna reakcja. I dla mnie jest to tak smutne, kiedy pokażesz komuś, zobacz, XXI wiek, są na świecie miejsca, gdzie zupełnie nadzy mężczyźni jeżdżą przed dziećmi. Policja nie reaguje, żaden mężczyzna nie reaguje, nikt nie reaguje, bo już nie może zareagować, więc to się dzieje. I ktoś zażartuje. Coś tam zażartuje, że ale grube brzuchy, nie? No to jest reakcja lęku, którą próbuje jakby zamienić w żart. Albo wciąż są takie głosy, że nie, to jest jakaś tam nisza degeneracji, jacyś tam to już nie, to minęło. Naprawdę, rozmawiam z mądrymi ludźmi, którzy, teoretycznie mądrymi, doświadczonymi ludźmi, którzy mówili, że nie ma co tam się skupiać, co tam odejdzie. No to tak łatwo nie odejdzie. Gender nie odejdzie zbyt łatwo. I z ludźmi, którzy mają takie właśnie zaprzeczenie, wyparcie. Trudno się rozmawia, bo jakby możesz ich zarzucić nieskończoną ilością tych informacji, obrazków. Weźmy sobie jeszcze taką scenkę, gdzie tutaj właśnie państwo dzielni trans, LGBT, wszystkie literki, mówią wprost tam jakimś wierszykiem, że idą o dzieci. Jesteśmy tu, jesteśmy queer. Idziemy po twoje dzieci. Idziemy po twoje dzieci to oczywiście motyw, który się pojawia bardzo często już w tych różnych materiałach takich tęczowych. Oni są bardzo inteligentni, bo to nie wymyślają tego. To dużo tacy sprytniejsi ludzie jakby wymyślają te wszystkie ruchy. To nie jest żadna oddolna rewolucja. Jak zresztą chyba żadna rewolucja w historii świata nie była tak naprawdę oddolna, ale tutaj już wszystkich nie przebadałem. Natomiast ta rewolucja nie jest oddolna i również To, że idziemy po twoje dzieci, jest wymyślone przez kogoś sprytnego, bo z jednej strony strasznie jakby tam rajcuje tych wszystkich transów i wszystkich ludzi, którzy tam się w to angażują, a z drugiej strony, kiedy ktoś się oburza, to mówią, że to jest żart. Więc jak ktoś powie, że oni wszędzie już mówią, że idą po nasze dzieci, no to powiedzą, nie znasz się na żartach. To jest taki z przymrużeniem oka. Więc to również jest jakby sprytny ruch. Idziemy po twoje dzieci. To jest wielkie zagrożenie, bo jak dziecko ma TikToka i dużo siedzi w internecie, uda się jakby seksualizować za wcześnie, zainteresować w ogóle tymi sprawami, a nie się obejrzysz, on będzie już po prostu no, żył tym, tak? Będzie go wszystko jakby tak no, bardzo, bardzo rajcowało, żeby znowu pooglądać tam jakiegoś niebrzydkiego chłopaka, który mówi, że jest dziewczyną i się tam porusza zmysłowo, a za chwilę powiedzmy trzy dziewczyny, które są męskie i są chłopakami i to obsesja, to wciąż to się kręci w kółko wokół tego samego. Wszystkie prawie te dzieci, które w to weszły, są przekonane, że każdy, kto jakby ostrzega przed tym, to jest jakiś oszołom, kato, talib, faszysta i to dziecko zawsze będzie wierzyło, że to się zrodziło w nim. To dziecko nie będzie nawet podejrzewało, że gdybym nie miał TikToka, to dzisiaj miałbym zupełnie inne życie. Ale okej, żeby tego nie przegadać, idziemy po twoje dzieci, jest oficjalnym jakby takim już hasłem, ale jak ktoś się oburzy, to oni powiedzą, że przecież żartujemy. I wróćmy teraz do tej reakcji na to, że przesadzasz, nie rozumiem co mówisz, po co się skupiać znowu na jakiejś tam garstce degeneratów, garstce. 20% młodzieży w Stanach już uważa siebie za LGBT i to rośnie z pokolenia na pokolenie. Nie mówimy o żadnej garstce już. Więc to jest ta pierwsza reakcja, że w ogóle wyparcie tego. I druga powiązana to jest żartowanie. Czas żartów się też już skończył, czas śmiesznych memów. Tak, można było robić memy o Grecie Thunberg, powiedzmy 5 lat temu. To było śmieszne. Dziś robić memy o Grecie Thunberg jest po prostu żenujące. To znaczy, że człowiek nie rozumie, co tak naprawdę się dzieje, że to poszło dalej i raczej nie napotkało większego oporu i będzie się rozwijać. Więc to jest pierwsza generalnie grupa dla mnie. Ci, co wypierają i ci, co zamieniają w żart. Druga grupa to jest takie myślenie katastroficzne, że koniec świata, czasy ostateczne są tu. No bo jak transwestyta na ulicy mówi, że idziemy po twoje dzieci, a inni panowie gdzieś tam na golasa jeżdżą po ulicy i tak dalej, to świat się skończył. Jest koniec, to wiadomo, to już paruzja, po pojutrze i być może dobrze, bo w czymś takim nie da się no żyć normalnie. Również ta postawa no w ogóle się nie spotyka z moim zrozumieniem, dlatego że chyba wynika też z... To jest podobne podłoże. Jeden wypiera, a drugi nie wypiera, widzi to, ale też go to przerasta, więc nagle zaczyna wierzyć i były osoby, które też już 5 lat temu mówiły, że koniec, to już to nie 2-3 lata, wszystko wiadomo, on wyczytał w Apokalipsie, że to nie ma już żadnych wątpliwości, że to są te czasy, finito. Być może, ale być może nie. Chyba katolik ma żyć tak, jakby paruzja miała być jutro. Zawsze ma tak żyć, ale z drugiej strony musi żyć tak, jakby paruzji nie miało być jutro, bo inaczej on nie będzie niczego planował, na nic się przygotowywał, nie stawi żadnego poważnego oporu, złu w niczym, no bo jeżeli paruzja jutro, no to jak ty się przygotujesz do tego, żeby stawić opór złu? I tak jutro będzie paruzja, po pojutrze. No to ta reakcja również jest dla mnie zupełnym nieporozumieniem. Żyjmy tak, jakby miała być jutro, ale żyjmy również tak, jakby nie miała być jutro. Czyli tym rzeczom trzeba stawić opór. Tym bardziej, że właśnie Polska, jako jeden z nielicznych krajów tak naprawdę, zwłaszcza w świecie postchrześcijańskim, jak ja to nazywam. To jest już jeden z nielicznych krajów, gdzie wciąż jest jeszcze okienko na reakcję. Smutno jest patrzeć, kiedy ją przesypiamy, bo bardzo dużo ludzi właśnie przez wyparcie tego oraz przez żartowanie z tego przesypia moment na reakcję. O jakiej reakcji mówię? No szczerze mówiąc, nie jestem dziś gotowy mówić jakby tak o tym w sposób wyczerpujący, ale zdecydowanie najlepszą reakcją na to wszystko jest życie po katolicku. Po prostu życie własne uświęcającej, rozwijanie swojego rozumienia tych wszystkich spraw i tam, gdzie Pan Bóg nas postawi, bo nie możemy tego do końca zaplanować, tak? Ale każdą osobę jakby wierną, zwłaszcza tradycji Kościoła katolickiego, czyli po prostu wierze katolickiej, prędzej czy później jakby Pan Bóg postawi w sytuacji, w której będzie musiała jakoś zabrać głos, za czymś zagłosować, może w jakiejś radzie szkolnej się udzielać, może po prostu gdzieś zabrać głos na jakimś spotkaniu. Nie wiadomo, gdzie kogo, kiedy będzie taka sytuacja, że trzeba będzie być gotowy. stanąć w obronie prawdy. I żeby to zrobić, trzeba być jakby no dobrze przygotowanym. Żeby być przygotowanym, trzeba żyć po katolicku, trzeba być w łasce uświęcającej i trzeba rozwijać swój rozum. Bez tego nie da się. Zresztą trudno być jakby katolikiem, nie rozwijając swojego rozumu. I jeżeli jakby to was stresuje, co mówię, to jeszcze dla rozluźnienia atmosfery, żartuję oczywiście, powiem, że w ONZ są bardzo mocno już dyskutowane konkretne jakieś projekty. Czy projekty, to znaczy jest taki raport, który już powstał w ONZ i jest oczywistym, że za nim kryją się już konkretne projekty. Ale jeszcze jakie, to się niedługo dowiemy, chociaż można się domyślać. Ten raport mówi o tym, że chrześcijaństwo jest jakby u podstaw związane z dyskryminacją i że chrześcijaństwo zagraża prawom osób LGBT, że chrześcijaństwo to przemoc i chrześcijaństwo to represje dla biednych, biednych ludzi. Więc jeżeli jeszcze jakby wszyscy jesteśmy, przynajmniej w Polsce, przyzwyczajeni do tego, że możemy w sposób w miarę nieskrępowany wyrażać nasze przekonania religijne, no to już tym luksusem z zagranicą nie będą mogli się cieszyć długo. Już dzisiaj oczywiście nie mogą się cieszyć w pełni, no bo na przykład jesteś katolikiem, no to stracisz raczej pracę jako nauczyciel, jeżeli publicznie gdzieś powiesz, no że sorry, ale jednak chłopak to chłopak. To tak, w Wielkiej Brytanii to już tam było 7 lat temu takie sytuacje. W Polsce jak zawsze jesteśmy troszkę z tyłu, natomiast ONZ już proceduje, powoli ten walec, bo LGBT generalnie głównie powstało po to, żeby zniszczyć chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo przeszkadza planom globalistów. Bardzo. Zresztą Kościół katolicki to zwykle była jedyna siła, która kiedykolwiek postawiła się ideologiom o takim podłożu marksistowskim. To Kościół tylko był w stanie się temu przeciwstawić, bo ta ideologia jest no, szatańsko inteligentna. Więc im słabszy Kościół, a od zewnątrz łatwo jest niszczyć Kościół tą ideologią LGBT przez to, że ludziom, którzy jeszcze nie są w Kościele, będzie się prało mózgi, że Kościół to jest coś bardzo złego. I bardzo, bardzo dużo, to są na pewno setki milionów młodych ludzi już dzisiaj, jakby zobaczyło budynek Kościoła, krzyż, księdza, to by stwierdzili, że to są, no to są, to jest jakieś zagrożenie. Natomiast do tej pory to się działo podprogowo bardziej i powoli to wchodzi w fazę oficjalnych raportów. Przynajmniej na razie jest oficjalny raport, który stwierdza, że właśnie to, Kościół z krzyżem, tam ołtarz, jakiś pan w tej sutannie, zakonnica, krzyż, te rzeczy to jest przemoc i ograniczanie praw osób tęczowych. To się dzieje dzisiaj. Nie rozumiem, co mówisz do mnie, Dawid. Nie rozumiem. To są rzeczy stresujące, jak żyć. Więc ani nie warto jakby nie patrzeć na to i wmawiać sobie, że nie, to lepiej, ja muszę żyć swoim życiem, no bo to nie do końca, jak idzie obce wojsko na ciebie, no to żaden mężczyzna raczej nie powinien mówić, że po co mnie stresujesz, że oni się zbliżają, ja tutaj uprawiam teraz pole i to jest jakby Bóg mnie tu postawił, żebym uprawiał pole, a nie po to, żeby się jakby tam denerwować czymś. Więc to nie byłoby do końca właściwa reakcja. Trzeba się przygotować i widzieć to zagrożenie. Więc to są takie dwie postawy. Wyparcie, żartowanie, to jest jedna postawa. Druga postawa, koniec świata. Koniec świata, ja się wyłączam, zamykam w domu, bo koniec świata jutro. Najlepszą postawą jest na to wszystko reagować, uświęcając siebie. A co dalej, to już w życiu każdego człowieka coś innego. Tam, gdzie będzie postawiony, przyjdzie mu prędzej czy później stanąć w obronie wartości katolickich, prawdy po prostu. Okej, więc to tyle mniej więcej dzieje się na świecie. Walec rewolucji przyspiesza, ale przyspiesza moim zdaniem wbrew pierwotnej woli globalistów, bo to wszystko było zaplanowane mniej więcej z opóźnieniem dziesięcioletnim. Teraz jest jeszcze dużo ludzi na świecie, którzy to widzą, chcą się budzić, chcą już reagować. Więc to jest taki rodzaj wyścigu z czasem, powiedzmy. Bo jeszcze 5 lat, no i znowu te dziesiątki milionów ludzi na świecie umrą, a dziesiątki milionów ludzi na świecie nabiorą praw wyborczych. I wiadomo, czym oni się różnią. Ci, co umrą, to są przeciw tej rewolucji. Przerażeni są tym. To w ogóle jest nie do pomyślenia, żeby goły pan z brzuchem grubym, z siusiakiem na wierzchu jeździł przed dziećmi. A ci młodzi, którzy wchodzą, może też powiedzą, mi się to nie podoba, no ale prawo mają i tak dalej. Więc tak, według mnie to jest wyścig z czasem w tym momencie. No okej. Po naszej cotygodniowej wycieczce po globie już przyjrzymy się sprawom, które dzieją się teraz w kościele. Natomiast zanim do tego przejdziemy, teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Niemcy.
Sekru TikToku ta ośrobu dam.
W centrum Essen doszło w piątek 16 czerwca do masowych bijatyk, w których udział brało kilkaset osób. Aby opanować sytuację, musieli przyjechać funkcjonariusze policji z kilku sąsiednich miast. Tłem starć była bójka w pobliskiej miejscowości Kastrop-Rauxel, do której doszło dzień wcześniej. Członkowie dwóch rodzin, libańskiej i syryjskiej, zaatakowali się tam kijami bejsbolowymi, nożami i pałkami. Co najmniej 7 osób zostało rannych. W piątek sytuacja eskalowała, a klany zmobilizowały więcej osób do Essen, gdzie starło się 300 Libańczyków i 200 Syryjczyków. W ten sposób ubogacając kulturowo nadreńską miejscowość. Portugalia. Żydowski homoseksualista i ateista, zwolennik transhumanizmu, wykładowca Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i doradca Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, pan Yuval Noah Harari, wygłosił podczas konferencji dotyczącej przyszłości ludzkości twierdzenie, że niebawem sztuczna inteligencja może stworzyć właściwą światową religię. Gutenberg wydrukował Biblię w połowie XV wieku. Prasa drukarska wydrukowała tyle egzemplarzy Biblii, ile polecił jej Gutenberg. Ale nie stworzyła ani jednej nowej strony. Nie miała własnego poglądu na Biblię. Czy jest dobra, czy zła? Jak interpretować to? Jak interpretować tamto? Sztuczna inteligencja może tworzyć nowe pomysły. Może nawet napisać nową Biblię. W całej historii religie marzyły o tym, by mieć książkę napisaną przez nadludzką inteligencję, istotę niebędącą człowiekiem. Za kilka lat mogą istnieć religie, które są rzeczywiście poprawne. Pomyślcie tylko o religii, której święta księga jest napisana przez sztuczną inteligencję. Za kilka lat to może stać się rzeczywistością. Wielka Brytania. Do sieci wyciekł film nagrany 5 czerwca na spotkaniu polityków Partii Konserwatywnej. Na nagraniu słychać, jak premier Rishi Sunak kpi sobie z przywódcy liberalnych demokratów pana Eda Daveya, propagującego transpłciową ideologię. Podobnie jak ja, prawdopodobnie widzieliście, że był zajęty przekonywaniem wszystkich, że to oczywiste, że kobiety mają penisy. Wszyscy wiecie, że jestem wielkim fanem uczenia się matematyki do 18 roku życia, ale okazuje się, że do 18 roku życia musimy skupiać się na biologii. Premier Sunak odniósł się do wywiadu, w którym Davey powiedział konserwatywnemu prezenterowi radiowemu, panu Nickowi Ferrari, że kobiety oczywiście mogą mieć penisy.
So a woman can have a penis.
Well, quite clearly.
To nie pierwszy raz, kiedy brytyjski premier broni prawdy o płci biologicznej i odrzuca radykalną ideologię gender. Na początku tego roku liberalne media były oburzone, gdy w programie pana Piersa Morgana premier, co bardziej wrażliwych, proszę teraz o zasłonięcie uszu.
What is a woman? Yeah, of course I know a woman, an adult human female.
Zdefiniował kobietę jako dorosłego osobnika płci żeńskiej. Stany Zjednoczone. 28 kwietnia ekshumowano ciało zmarłej 4 lata temu siostry Wilhelminy od Różańca Świętego, założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Maryi Królowej Apostołów. Podczas gdy trumna była wypełniona wodą i brudem, ciało siostry Wilhelminy pozostało nienaruszone. Jak powiedziała obecna przełożona sióstr, matka Cecylia, to prawdopodobnie pierwszy przypadek czarnoskórej osoby, której ciało po śmierci uległo zachowaniu. Siostra Wilhelmina była znana z miłości do tradycyjnej mszy świętej w rycie rzymskim. Zmarła 29 maja 2019 roku w wieku 95 lat. 4 lata po jej śmierci siostry benedyktynki postanowiły przenieść jej szczątki do kaplicy klasztornej. To właśnie wówczas ze zdziwieniem odkryły, że ciało siostry Wilhelminy jest prawie całkowicie nienaruszone, mimo że nie zostało zabalsamowane, a drewniana trumna pękła w środku, puszczając do środka wilgoć i brud. Ciało ważyło 40 kg, zamiast oczekiwanej wagi szkieletu, wynoszącej kilogramów 10. Jeszcze bardziej niezwykłe było całkowite zachowanie tradycyjnego habitu, o które siostra Wilhelmina energicznie walczyła przez całe życie zakonne. Welon był nienaruszony, podczas gdy wyściółka trumny, wykonana z podobnego materiału, była całkowicie zniszczona. Od czasu odkrycia ciała siostry Wilhelminy do klasztoru sióstr w Missouri przybyły tysiące pielgrzymów. Dziękujmy Panu Bogu za cuda, które dla wiernych w tych czasach są wielkim umocnieniem w wierze. Ponownie Stany Zjednoczone. Serwis Spotify znalazł się pod ostrzałem z powodu opublikowania odcinka podcastu pana Joe Rogana, w którym gościł pan Robert F. Kennedy Jr. Pan Kennedy, który jest kandydatem w prawyborach prezydenckich Partii Demokratycznej, poruszył w 3-godzinnym programie tematy szczepionek, technologii 5G i alternatywnych metod leczenia modnego do niedawna wirusa. Bratanek zamordowanego prezydenta Stanów Zjednoczonych śmiał powiązać szczepienia z autyzmem, a Spotify śmiał to opublikować. Rzecznik firmy oddala zarzuty liberalnych mediów, mówiąc, że ani Rogan, ani Kennedy nie złamali warunków korzystania z platformy. Antyglobalistyczny polityk został zaproszony do programu po tym, jak na Twitterze zaatakował go guru plandemistów dr Peter Hawkes. Joe Rogan zaoferował doktorowi 100 tysięcy dolarów za stawienie się na debacie z Kennedym. Doktor nie skorzystał z okazji, więc pan Kennedy wziął udział w programie sam. W ubiegłym roku muzycy Neil Young i Joni Mitchell usunęli ze Spotify swoje utwory w proteście przeciwko zamieszczeniu na platformie innego odcinka pana Joe Rogana, w którym kwestionował on skuteczność cudownego preparatu. I ponownie Stany Zjednoczone. Pan prezydent Joe Biden po raz kolejny zadziwił Amerykanów swoim zachowaniem. Na kampusie Uniwersytetu Hartford w stanie Connecticut swoje przemówienie dotyczące zaostrzenia przepisów odnośnie posiadania broni zakończył słowami:
All right. God save the queen, man.
Boże, chroń królową, człowieku. Słowa te to tytuł brytyjskiego hymnu. Jednak od objęcia tronu przez Karola III śpiewa się Boże chroń króla, a nie Boże chroń królową.
God save the king!
Być może intensywne zajmowanie się tematyką zmiany płci spowodowało u amerykańskiego prezydenta pewne zamieszanie. Nadal jednak nie wiadomo, co brytyjski hymn ma wspólnego z tematyką dostępu do broni. Amerykańskiemu prezydentowi warto przypomnieć, że wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych z brytyjską koroną zakończyła się w roku 1783. To było tak dawno, że nawet pan Biden jeszcze wtedy nie żył. A jako, że mając lat 81 jest najstarszym prezydentem USA w historii i na dodatek zamierza ubiegać się o reelekcję, warto chyba, żeby troszczył się jak najbardziej o siebie samego. A dobrostan królowej czy też króla pozostawił Brytyjczykom. Polska. Kilka tygodni temu światem medialnym wstrząsnęła afera wywołana słowami satyryka pana Krzysztofa Dałkrzewicza, stałego komentatora szkła kontaktowego nadawanego w TVN24. Pan Dałkrzewicz nie zachował rewolucyjnej czujności i zażartował sobie ze swojego redakcyjnego kolegi, który szczyci się swoim transpłciowym dzieckiem. Co bardziej wrażliwych widzów, proszę teraz o zasłonięcie oczu i uszu, ponieważ scena, którą teraz zobaczycie, czy raczej nie zobaczycie, jest naprawdę drastyczna.
Piotr Jacoń.
No ja tego się spodziewałem.
Tego się pan tak spodziewał.
A z jakiej płci on dzisiaj jest?
Nie, pan Piotr, panie Piotrze, witamy pana.
Pan Krzysztof natychmiast został zawieszony, a następnie poinformował, że nie powróci do prowadzenia szkła. Poszedłem po programie i przeprosiłem. Później, gdy dzwonił do mnie, szybko okazało się, że nie dzwoni, by zażegnać konflikt, tylko napisać na internecie następny manifest. Moja rodzina nie może się pozbierać po hejcie, na który nas skazał. I mam także nieodparte wrażenie, że z ofiary zamienił się dość szybko w kata. I że ma to gdzieś. Jeśli tak ma przebiegać nauka tolerancji, to ja w czymś takim nie zamierzam uczestniczyć. Niedawno w ramach Solidarności z panem Dołkrzewiczem z programu odeszli panowie Robert Górski i Artur Andrus. Na uwagę zasługuje także komentarz pana Tomasza Lisa, do tej pory raczej sojusznika tęczowych środowisk. Święte krowy i czteroliterowe aktywistki chcą decydować, kto może pracować, a kto ma odejść. Jeden pan, który robi karierę na roli ofiary i z pomocą znanej z patologicznej potrzeby autopromocji aktywistki pomógł wykończyć kolegę. Rozwalił w dużej części cały program telewizyjny. Terroryzm autopromocji, szantażu emocjonalnego i politycznej poprawności. Przypadków samozapętleń ideologii lewicowych i pożerania dzieci rewolucji przez mamę rewolucję będzie najprawdopodobniej przyrastać. Teraz krótka przerwa na reklamę. Codziennie rano o godzinie 6, codziennie w dni robocze. O godzinie 6 na YouTubie i o godzinie 2 w nocy już, na przykład na Spotify'u i podobnych takich platformach streamingowych, na których można słuchać podcastów, ukazuje się odcinek podcastu Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli jeszcze nie jesteś, powiedzmy, jednym na razie z 15 tysięcy ludzi, którzy codziennie słuchają tego odcinka, przynajmniej to jest stała liczba słuchaczy, nie wiem, czy to są ci sami, to bardzo zachęcam Ciebie do tego, żeby to rozważyć, żeby rano poświęcić kwadrans. Tam są najważniejsze informacje w odczuciu zespołu Sprawek Okiem Katolika najważniejszych, a na końcu jest krótka rozprawka i również jest codzienna dawka żywotów świętych. Omawiany jest zwykle patron danego dnia, ewentualnie patron jakiegoś dnia z weekendu, bo w weekendy nie ma odcinka. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby poświęcić 15 minut dziennie na słuchanie o najważniejszych wydarzeniach, krótkiego wycinku z żywotu świętego oraz rozprawki mojego autorstwa. Bardzo, bardzo dziękuję i teraz wracamy do sprawek. W pierwszej sprawce mówiliśmy o walcu rewolucji, który już przyspieszył naprawdę teraz na świecie i jeżeli ktoś na to reaguje, ktoś jest na przykład katolikiem i na to reaguje wyparciem, no to na pewno tym bardziej będzie reagował wyparciem na sprawy, które dzieją się w Kościele. Na przykład ostatnio dostałem maila, ja bardzo dużo dostaję takich wiadomości, że ktoś tam dzieli się tym, co sądzi o mojej publicystyce. I jeżeli on naprawdę tam pisze, że ja myślę albo ja sądzę, to ja się to staram wczytać. Czy tam są jakieś argumenty, jakie podaje prawdy, jakby, które miałyby potwierdzić to, co on myśli. Natomiast jeżeli ktoś pisze, ja czuję, ja jakby mam wrażenie, Dawid, że ty, no to wtedy staram się odpisywać, że jakby uczucia i wrażenia nigdy nie były drogowskazem jakby dla Kościoła katolickiego. Mam też informacje od księży, takie wiadomości. Większość jest bardzo dobrych, ale zdarzają się pełne niepokoju takie, że zacząłem czuć, że ty chyba nie robisz dobrej roboty. No to ja, co ja mogę na to odpowiedzieć? Jeżeli tak ksiądz czuje, no to przyjmuję to do wiadomości. Natomiast jak już ksiądz będzie miał argumenty oparte na prawdzie, to wtedy będziemy rozmawiać, bo o uczuciach, jaki to jest kierunkowskaz tak naprawdę. Natomiast na przykład dostałem w zeszłym tygodniu maila, w którym ktoś napisał, że za często mówisz o tym, co dzieje się w Kościele i o tym, co robi papież Franciszek, bo zdarza mu się coś palnąć, tak było w tym mailu, no ale za często go krytykujesz, więc papież Franciszek to nie jest osoba, która, według mnie, mówię swoją opinię, ale no wszystko by na to wskazywało, która od początku swojego pontyfikatu cokolwiek palnęła. Wszystko tu jest metodycznym wprowadzaniem zmian. Od wywiadu w samolocie, kim jestem, żeby osądzać, poprzez encykliki, adhortacje, Laudato Si. No właśnie, doszliśmy do takiej tezy, która raczej też przy analizie uczciwej stanie się w miarę oczywista. Rewolucja na świecie, neomarksizm, idzie zupełnie ramię w ramię z rewolucją w kościele. Jakby zobaczyć ten mariaż tak naprawdę osób, które teraz pociągają za sznurki w kościele katolickim ze światem, to bardzo szybko stanie się zrozumiałe, dlaczego jest taka synchronizacja. To jest wszystko zsynchronizowane. Z jednej strony w świecie mamy tam całą tą szajbę ekologiczną i w tym samym czasie powstaje w kościele Laudato Si. Jakby ktoś się wczytał w nią uczciwie, bez tego podejścia trochę nie rozumiem, co do mnie mówisz, tylko no czytaj to, co jest tam napisane. No to wprost wygląda, jakby ktoś z ONZ to pisał i jakby tylko na język kościelny próbował przełożyć postulaty skrajnych, radykalnych klimatystów. To jest całe Laudato Si. Matka Ziemia, potem jest Pachamama. Jeżeli chodzi o Pachamamę, tam nie było żadnego, że palną. Oj, niefortunnie, wszystko jest tutaj zaplanowane. Ja nie mogę spekulować o motywacjach papieża Franciszka, bo to byłoby osądzanie człowieka. Nie mam pojęcia, co nim kieruje. Mogę spekulować sobie sam dla siebie, ile tam jest chęci zmieniania czegoś sam z siebie, ile tam powiedzmy jest nacisków z zewnątrz, kto ma haka, na kogo ma haka i tak dalej, ale to są już spekulacje i nie są potrzebne tak naprawdę nikomu osądzać człowieka, że on to chce zrobić tamto i siamto. My wiemy, co robi. To widać. Co chce, co zamierza, tego nie wiem i dlaczego to robi, tego nie wiem, ale co robi, widać czarno na białym. Więc i Pachamama, Matka Ziemia, Laudato Si, to wszystko ma jakiś związek z szajbą klimatyczną, która jest metodycznie wprowadzana przez zimnych, metodycznych graczy. I papież się pod to podłącza. Papież mówi na przykład, że dekalog to jest takie tam, takie powiedzmy odległe drogowskazy. Kiedyś to było prawo, ale teraz już teraz od czasu, jak jest Nowy Testament i Chrystus, to tak można sobie na to patrzeć, ale się nie stresować. Są takie wypowiedzi papieża Franciszka. Dobrze, co jeszcze zrobił papież Franciszek? No było Amoris Laetitia. Kiedy czytałem Amoris Laetitia po raz pierwszy, w krótkim czasie, w moim otoczeniu najbliższym, ja wtedy jeszcze nawet nie byłem przy tradycji Kościoła katolickiego, więc dzielnie jakby przy parafii swojej starałem się z całych swoich sił służyć Kościołowi w parafii. Teraz dalej uważam, że służę Kościołowi. Natomiast bardziej w tradycji, która w mojej parafii jakby no nie ma dla siebie miejsca. Więc kiedy czytałem tę adhortację Amoris Laetitia, to właśnie w moim najbliższym otoczeniu byli ludzie, którzy mówili, że pięknie, ależ pięknie napisał. Widziałeś tam Dawid w drugim rozdziale czy coś tam. Ach, pięknie, coś tam o małżeństwie. I jak w ogóle rozmawiać z kimś takim, nie? Kto tak widzi dokument Kościoła, jeżeli ma 1000 stron i jedno słowo jest zwodnicze, to koniec. Całość jest do kosza, to jest coś strasznie groźnego. Ale ludzie tego nie widzą, no to po co zaglądać tam na stronę, gdzie jest napisane, że jest otwarta furtka do dawania Komunii Świętej rozwodnikom w ponownych związkach? Co się dzieje na świecie dzisiaj? Idąc za tą adhortacją, wielu biskupów no, uznało, że jak papież mówi, że wolno rozeznawać, to rozeznają i dają Komunię Świętą rozwodnikom w ponownych związkach, nie żyjącym w białym, nie małżeństwie, tylko powiedzmy w białym ponownym związku, rozdają Komunię Świętą. I tam to jest napisane, w tym Amoris Laetitia. I pokazujesz to miejsce, ale ono jest właśnie takie, nie rozumiem, co mówisz. Spójrz 5 stron wcześniej, tam pięknie napisał o miłości. Więc papież, jakby tak wymieniać przez te 10 lat, co papież już zrobił, metodycznie, nic nie palnął, nigdzie się tam jakby nie pomylił, wszystko jest jak w zegarku szwajcarskim. No to by nie starczyło tego odcinka, żeby to wszystko analizować. Jasnym jest, mam nadzieję dla wszystkich, że synod o synodalności, który trwa, bo chyba w październiku, chyba w Watykanie będą to domykać, jak się poczyta z całego świata, co tam Kościół, Duch Święty powiedział, bo tam jest powiedziane, że lud Boży, czyli katolicy i inny lud Boży, czyli niekatolicy, wszyscy mogli się wypowiadać i ich ustami jakby to Duch Święty przemówił do papieża, do Watykanu, a że przemówił, że homoseksualizm, że tam powiedzmy kobiety mają być księżmi i tak dalej, no to jak przemówił Duch Święty, to teraz już kardynałowie, biskupi, papież, no nie mogą się przeciwstawić temu. Więc będą rewolucyjne zmiany w Kościele. Chyba zapowiedzią takich zmian może być mianowanie właśnie tego arcybiskupa Fernandeza i to jest nowy przewodniczący dykasterii nauki wiary, który będzie troszczył się teraz o to, żeby doktryna katolicka była zachowana w całości. Problem z tym arcybiskupem jest nie tylko taki, że jest właśnie tam kolegą papieża Franciszka, jeszcze na długo zanim papież Franciszek został papieżem, byli kolegami, i że współtworzył właśnie Amoris Laetitia oraz że współtworzył Laudato Si, to ten arcybiskup również napisał książkę pod tytułem Uzdrów mnie swoimi pocałunkami. Coś w tym stylu. Jest autorem takiego podręcznika o całowaniu. Arcybiskup Kościoła Katolickiego. Nie rozumiem, Dawid, co mówisz do mnie? Nie rozumiem. Nie dziwię się, ale czas odważnie jakby tak patrzeć, co się dzieje. Bo dla mnie postawa taka, że nie rozumiem, jest zrozumiała od strony psychologicznej. Tak, te rzeczy, jeżeli ktoś jeszcze nie był czujny długi czas i widzi, że to jest wszystko przygotowywane, bo jak ktoś to obserwuje czujnie od początku, no to wiadomo, co się stanie. Chociaż nie wiadomo, co się stanie, bo jeszcze jest zawsze miejsce na interwencję opatrzności w każdym momencie. Natomiast wiadomo, co prawdopodobnie się stanie, co oni zamierzają zrobić, żeby się stało. Natomiast osoba, która tego nie obserwuje jakby uważnie cały czas, no to nagle jest postawiona w takiej sytuacji, że przewodniczącym dykasterii nauki wiary został arcybiskup, który napisał podręcznik Uzdrów mnie swoimi pocałunkami. Okej, więc czy jest coś jeszcze do dodania? Może tak, może tak. Może jeszcze warto powiedzieć o czymś, co wydarzyło się 10 czerwca, czyli w dniu moich urodzin. Może jakby tak trochę, nie wiem, jako prezent dla mnie na placu Świętego Piotra odbył się Dzień Światowego Braterstwa. Będziemy się tutaj zastanawiać nad ważnością ludzkiego braterstwa, które papież opisał w swojej encyklice Fratelli Tutti. Frekwencja była absolutnie dramatyczna, nikt tam na to nie przyszedł, bo po co? Tak? Zwykle na plac Świętego Piotra maszerują ludzie, którzy są jednak katolikami. Oczywiście są też turyści, ale turyści no, nie siądą na krzesełku, nie będą brali udziału w wydarzeniu tam, które trwa pół dnia. Więc w wydarzeniach, które trwają pół dnia, na placu Świętego Piotra zwykle biorą udział katolicy. No więc oni tam przychodzą po jakieś katolickie rzeczy i nagle tam jest jakiś koncert, kobieta śpiewa i teraz jakiś biskup mówi o, że możliwe jest lepsze jutro, możliwy jest lepszy świat, jeśli bardziej skupimy się na powszechnym braterstwie. No to po co ktoś ma na czymś takim być? No może ewentualnie 10 minut się pogorszyć i pójdzie, więc tam było pusto, praktycznie. No i teraz też może warto zaznaczyć, że po polsku braterstwo to jest takie jedno słowo. Natomiast w języku angielskim rozróżnia się brotherhood od fraternity. I tutaj mieliśmy, przepraszam, jeżeli wymowa, dawno nie rozmawiałem po angielsku. Fraternity to jest takie trochę inne braterstwo. W każdym razie, nawet nie wchodząc w szczegóły, to jest to słówko, które jest bardzo, bardzo ważne dla masonerii. Wśród jakby takich głównych postulatów, oni tego nie mówią nigdzie na głos, więc to nie są postulaty, celów, narzędzi, wprowadzania zmian. The Day of Fraternity było właśnie na placu Świętego Piotra i właśnie no tak jakoś trochę może nie, przez przypadek głupio wyszło. Natomiast tam również trochę tak jakby no tęczowo się zrobiło. Powiem wam dzisiaj, że witam was przytuleniem. Gdyby tak 100 lat temu ktoś powiedział, że na placu Świętego Piotra jakiś biskup będzie mówił do wiernych, że witam was przytuleniem, no to każdy by się śmiał, że nie mów science fiction filmów, bo to kino klasy C. Dzisiaj, no co, no przytulas chyba pozytywna rzecz. Czego się tutaj czepiasz, Dawid? Potem wystąpiły dzieci śpiewające piosenkę Michaela Jacksona. I też prawdopodobnie, gdyby 100 lat temu powiedziano na placu Świętego Piotra, dzieci będą się trzymały za rękę i już teraz nawet pominijmy to, że będą śpiewały Jesteśmy światem i coś tam. Czyli jakiś manifest komunistyczny w wydaniu pop. Co to dla ciebie znaczy, że dzisiaj tutaj jesteś? Nawet jeżeli wszyscy bardzo się różnimy, muszę nauczyć się żyć z innymi i dzielić się z innymi z miłością. Każdy, kto widzi tutaj, że po prostu uczą te dzieci jakby od innej strony tego samego, co z tymi tam flagami tęczowymi. Na całym świecie to idzie. Jest sieć, jakby różnorodność. Różnorodność prowadzi do tego, że właśnie mamy nikogo tam, powiedzmy, nie oceniać, bo każdy jest inny i można tam homoseksualizm, czy zmieniać sobie płeć, to i tak dalej. I w kościele w tym samym czasie nagle się okazuje, że braterstwo jest na pierwszym miejscu i dziecko na placu świętego Piotra jakby tyle wyniosło z tego wydarzenia katolickiego chyba, że musi dzielić się z innymi z miłością i nawet jak ktoś go nie lubi, to on się musi nauczyć z nim żyć. No po prostu katechizm kościoła katolickiego, strona 15. Tak, to o to chodzi właśnie w doktrynie katolickiej. Właśnie o to. Powiedzmy jeszcze raz zgromadzonym tutaj ludziom, o co chodzi w tym całym Dniu Braterstwa. To jest spotkanie braterskie. Możemy dobrze razem żyć. I to jest nasze przesłanie. Wszyscy otrzymaliście coś takiego. Musicie zasiać ziarno. A ta roślinka urośnie, to jest ziarno braterstwa. Więc wy możecie to zasiać, a my tutaj dzisiaj zasialiśmy jakby ziarenko, które z czasem wyrośnie. Tak, tak właśnie rośnie braterstwo. Powiedział, przepraszam, sprawdziłem, nie biskup, tylko kardynał. Kardynał Gambetti. Niemalże jak Jan Maria Vianney swojego czasu, tylko dzisiaj tak o innych sprawach. I myślę, że to, co jest teraz na koniec jakby jeszcze do pokazania, już nie zmieni niczyjego zdania. Bo albo ktoś od początku widzi, że jest problem, albo ktoś go nie widzi i już nie zobaczy. Jeżeli to, co pokazałem do tej pory, jakby jeszcze ktoś wkłada, że no co w sumie braterstwo, no cześć Stefan, no przecież jakoś trzeba razem żyć, i to chyba jest katolickie w jakimś tam sensie, no to takiej osoby nie przekona nawet chyba ten tancerz na placu świętego Piotra. Zrezygnowałeś ze swoich innych ważnych zobowiązań, żeby być tu dzisiaj z nami. Jesteśmy na placu świętego Piotra w Watykanie. Jeżeli wyczuwacie w moim głosie odrobinkę sarkazmu, to być może jest to jednak mechanizm obronny, ponieważ czuję się, jakby mi krew trochę już odpłynęła z głowy, powoli chcę zmierzać do końca. Natomiast jeżeli ktoś miał wątpliwości, to tak, ten tancerz, który tutaj tak pięknie zatańczył pod bazyliką świętego Piotra, i który dla tego tańca zrezygnował z innych ważnych swoich spotkań i zobowiązań, jest otwarcie gejem. Czy jest łatwo być otwarcie gejem i tancerzem baletowym? Czy jest łatwo być otwarcie gejem i tancerzem baletowym? Tego się nigdy chyba nie dowiemy. Natomiast łatwo jest być otwarcie gejem i zatańczyć pod bazyliką świętego Piotra. Prawdopodobnie nie tylko jest łatwo, ale również intratnie, bo pewnie zapłacono temu tancerzowi, żeby urozmaicił ten Dzień Braterstwa Światowego tańcem swoim. Więc w takiej sytuacji teraz w kościele jesteśmy. Jaka może być na to reakcja? Identyczna jak na tą rewolucję neomarksistowską na świecie, czyli albo bagatelizowanie, no i były już problemy w kościele. Takich chyba nie, może za Ariusza. Albo no tam papież palnął jedną rzecz, no tak, 10 lat jedną rzecz po drugiej konsekwentnie właśnie palnął, która doprowadza do tego, że jeszcze na początku podejrzewam pontyfikatu papieża Franciszka, gdyby otwarcie homoseksualny tancerz z gołą klatą tańczył tam na placu świętego Piotra, to więcej ludzi by widziało, że problemy są. Ale no 10 lat mija konsekwentnych zmian i tak już w sumie okej. Więc ta reakcja pierwsza jest możliwa. Wyparcie. To się nie dzieje. Przesadzasz, Dawid. Znowu wyszukałeś ekstrema. I nie tylko Dawid oczywiście, tylko wszyscy, co tam to pokazują, to jacyś są wichrzyciele chyba. Druga jest taka, żeby już aktywnie szukać argumentów, że każdy, kto to wskazuje i mówi, że trzeba się przygotować na to, żeby się temu postawić. Jak się postawić? Uświęcając siebie. Skąd wiedzieć, jak się uświęcać? No wszystko jest w tradycji katolickiej. Ale dlaczego sięgać do tradycji? Przecież dzisiaj też jest dużo różnych wartościowych książek, tak? A kto je pisał? Za czyją zgodą? Kto daje imprimatur dzisiaj? Więc takie gadanie, przepraszam. Emocje? Znowu. Okej, więc jedyny sposób, żeby się temu wszystkiemu przeciwstawić, ja go nie znam. Tylko wiem, że początek jest w uświęcaniu siebie. Trzeba stawać się gorliwym, pobożnym katolikiem. Na 100% to jest początek każdego ruchu oporu przed rewolucją na świecie i rewolucją w kościele. Stawać się pobożnym katolikiem. Jak? Tak jak mówi tradycja katolicka. Są niezliczone źródła, które o tym mówią, i jest msza tradycyjna. Ależ ty się, Dawid, uparłeś na tą mszę tradycyjną. No, bez przesady, no. Nie, nie przesadzam. Msza tradycyjna to jest w ogóle podstawa. Natomiast jeżeli ktoś tego jeszcze nie rozumie, no to oczywiście nie musi od razu iść na mszę tradycyjną. Może zacząć od źródeł tradycyjnych. Naprawdę, Jana Maria Vianneya, kazania, poczytać. Poczytać sobie Piusa X, encyklikę Pascendi Dominici Gregis. W ogóle poczytać encykliki, które były przed Soborem Watykańskim II. Całe bogactwo to się szybko układa w spójną całość, nie trzeba znać miliona szczegółów, no mniej więcej wiadomo, na czym polega wiara katolicka. Nie ta, którą uczą nas teraz na katechezach, w szkołach, czy tam powiedzmy na kazaniach niedzielnych, no bo każdy ksiądz jest zobowiązany mówić zgodnie z obecną linią. No więc księżom też mówię, że proszę być uczciwy względem samego siebie, no. Nawet jak ksiądz chce napisać, że Dawid, ile razy to takie coś tam do mnie docierało, że ktoś nie do mnie nawet, tylko gdzieś tam, no, że to właśnie tutaj domorosły apologeta i on teraz tutaj gdzie on będzie się wymądrzał, proszę tego nie słuchać. Przed samym sobą uczciwie trzeba zacząć sięgać do źródeł i patrzeć, czym jest kapłaństwo na przykład, o co chodziło z grubsza w tym kapłaństwie. No bo jeżeli widzę księdza, który przez 10 lat biega tylko za sprawami w stylu prąd, gaz, cieknący dach i ewentualnie, najważniejsze w ogóle, bo biskup powiedział, byłem świadkiem takiej sceny, jak biskup przy mnie powiedział proboszczowi, że będę tu za rok i byś takie lampki tam zrobił, tam masz drogę krzyżową i słabo widać te obrazki, takimi lampki za rok bym chciał tu widzieć, i poszedł. I to tak z grubsza, kochani. Choć nie zgadzam się z tym, że jak ktoś mówi o tych rzeczach, to musi dawać od razu recepty, bo takie wiadomości też często docierają, że skoro tak to pokazujesz, to powiedz, co zrobić. Nie mam takiego obowiązku. Pokazywanie już jest jakimś początkiem, jakąś pracą. Może ktoś inny za mnie powie, co należy zrobić. Napiszcie w komentarzu, co ma zrobić katolik. Czy zgadzacie się z tym, że przede wszystkim ma uświęcać siebie, ma stawać się pobożnym katolikiem. Informacje, co to w ogóle znaczy, znajdzie w nauczaniu przedsoborowym. Jeżeli będzie w tym uczciwy, dotrze na mszę tradycyjną. Szybko dostrzeże, że to nie jest tylko inne dzwonki, ale że to jest coś innego. I na mszy tradycyjnej będzie słuchał homilii tradycyjnych. Uwaga, niestety nie do końca w tak zwanych mszach indultowych. No i znowu teraz bomba atomowa na mnie wybuchnie. Dlaczego ty na przykład, Dawid, mówiłeś o bractwie kapłańskim świętego Piusa X, skoro u mnie w parafii na przykład też jest jakby w jedności z Watykanem. Cokolwiek to znaczy, bo można by 3 dni studiować, co to jest jedność z Watykanem, ale każdy jakby tylko to słówko usłyszy i on już ma jakąś opinię o czymś, bo jedność z Watykanem. Więc tak, jeżeli jest w parafii msza tradycyjna codziennie, chyba rzadko, albo raz w niedzielę, albo tam co drugą niedzielę, to ten ksiądz podczas tej mszy tradycyjnej odprawia wszystko zgodnie ze starym mszałem, ale homilię musi mówić zgodnie z obecnym nauczaniem. Taki jest w ogóle warunek pozwalania na tę mszę, że nie może mówić nic w sprzeczności z Soborem Watykańskim II. A czego się tak czepiacie tego soboru? No jest to początek dominacji modernizmu. Coś, co było potępione jeszcze tam przed tym soborem, z 50 lat przed soborem. Ci ludzie mieli w ogóle jakby zniknąć z kościoła, ale uśpili się, poczekali. Ta myśl modernistyczna zaczęła w różnych miejscach kiełkować. Na soborze znalazła jakby takie swoje eksplozje otwarcia wszystkich furtek, żeby powoli wszędzie wchodzić. I każdy ksiądz, który w parafii dostaje pozwolenie na odprawianie mszy tradycyjnej, ma taki prikaz, że no, na pewno nie może mówić niczego sprzecznie z modernizmem. Więc będę już bardzo, bardzo szybko dobijał do brzegu. Bardzo czekam na wasze komentarze. Jak to, co dzisiaj wszystko powiedziałem, jaką reakcję katolika prawdziwą powinno wywołać? Jeżeli ktoś napisze mi, że przesadzam, to jest to strata czasu. Nie przesadzam. Jeżeli ktoś napisze, że koniec świata, parozja blisko, Panie Jezu, przyjdź, to ja się nie zgadzam z tym. Jesteśmy w takich czasach i mamy te czasy. Są nam jakby zadane. Musimy się w tym znaleźć. jak katolik ma się w tym znaleźć. Czekam na wasze komentarze i pod tym filmem będę czytał wszystkie. Czy taką deklarację powinienem składać? Tak zrobię. Moi drodzy, jeżeli sposób przekazu dzisiaj jest dla was, był dla was niewygodny, to chyba tak tutaj już będzie. Nie umiem zamienić tego kanału w takie wiadomości, że będziemy tak sobie na chłodno wszystko mówić. Jeszcze raz zachęcam do słuchania podcastu. Tam jest bez takiego, powiedzmy, emocjonalnego gadania. Raczej wszystko jest tam poukładane. Codziennie rano o 6:00 na YouTubie i już od 2:00 w nocy na Spotify'u. Przypominam, że cała ta moja działalność rozwinęła się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Mam zespół Sprawek Okiem Katolika. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona osób, które wspierają nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, są w opisie tego filmu. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. I teraz, żeby znowu nie zacząć jakiejś dygresji, już naprawdę będę kończył. Życzę wam błogosławionego weekendu i bardzo wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Zostań z Panem Bogiem.